niektórzy w konsekwencji nie weszli, albo weszli w bardzo niewielkim stopniu, skracali sobie właśnie nazwiska. Nawet Makowski to był Mako, wie pan, wszyscy inni mieli jakieś takie... I to im jakby nie pomogło. Natomiast wie pan, wiem, że rozmaici Japończycy, czy wie pan...
Ja się z panem zgadzam, to też dlatego ja uważam, że nie ma ani absolutnie jednego schematu, jest wiele schematów. Tak jak pan mówił o tajemniczości, ja wcale nie jestem przekonany, że jest to jedyny dobry schemat. I że nic nie wiedzieć o autorze to nie jest najlepsza droga o to, żeby się nim najbardziej interesować.
No wie pan,
jest wiele różnych schematów.
W tej chwili jest ten pies, który maluje, wie pan, w Warszawie, to ja pomyślałem, że jeżeli to wie pan przedstawia jako psa z Polski, który maluje obrazy, to byśmy mogli nawet ceny pięciokrotnie podnieść. No, tylko żebym się na uchu machać ogonem i w ogóle pomóc jakoś futrę. Bo to by był jak na psa, to byłyby jednak nawet na Francję dobre obrazy. Wie.
Tak. To dobre obrazy, to wie pan, to są dla każdego, to na Iski Mosa są chyba dobre obrazy. Ja nie spotkałem jednej osoby chyba, która by nie zareagowała na pańskie obrazy. Ale zastanawiam się, dlaczego nikt mi do dzisiejszego dnia nie proponował kupna pańskich obrazów.
No właśnie, będzie pan powoli wchodzi pan w te węgi piekieł, wie pan, troszeczkę.
No chodzę dlatego, bo jednak muszę powiedzieć, że przecież ja całokształtem się rzeczy zajmuję. Zajmuję się i kupnem pańskich obrazów, i tym filmem, i tym albumem, i tym...
Ludzie, jak pan na początku mówiłem, co pan już w tej chwili wie, a na początku pan tego chyba nie doceniał, no kupują po prostu określone nazwiska.
Nie, już teraz wiem. No to teraz wiem, już się tego nauczyłem. Ja na początku mnie to okropnie bolało, ja dostałem policzek od kilku ludzi, którzy mi powiedzieli, w życiu nie słyszeliśmy, na co to malarstwo. Bo ja wiem, może kiedyś będzie wielki. Tego rodzaju odpowiedź mi dano w Pompidou, co uznałem za policzek, którego nie zapomnę im. Może kiedyś będę miał okazję im o tym przypomnieć i wymierzyć podobny. Może. Ale dzisiaj już się tego nauczyłem. Dzisiaj już wiem doskonale, że co innego jest. Ja już się, wie pan, to jest wartość. Jest wartość i jest wartość dodatkowa. Jest, pańskie obrazy są wartością, ale do tego musi to iść ta wartość dodatkowa. Rozmów, sławy, krytyk, czasu, przyzwyczajenia, pewności, że to jest dobry malarz, legendy. Wszystkich różnych rzeczy, które się nakładają i stanowią w ogólnej wartości 3/4 wartości.
No, mogłyby nawet stanowić 10/10 wartości.
Bardzo często się tak stara.
Bo załóżmy, że ja byłbym facetem, wie pan, który na przykład, powiedzmy, to już te trendy minęły, ale przed jeszcze kilku laty obraz nie był absolutnie żadną koniecznością. Załóżmy, że ja to obrazy wyobraził. Stolarz by mi przyżynął płyty pilśniowe na odpowiedni format, a ja wymyślałbym obraz. Zaświadczę krytycy, powiedzmy, wybitni, napisaliby, że ja wymyślam obraz siedząc rzeczywiście przed płytą, aczkolwiek nie maluję, gdyż malowanie obrazu zabija jakby wizję pierwotną. Ta płyta namyślana przeze mnie, wie pan, w cenie 10 000 dolarów, mogłaby być kupiona. Byłyby tylko daty, które sekretarz wypisuje, wie pan, kiedy ja myślałem nad daną płytą. I wie pan, jeśli tego legendę wcisnąć by odpowiednio, to nagle się okazuje, że kupa facetów ma wystarczającą ilość pieniędzy, ażeby mieć przyjemność, że ja też mam tą pustą płytę pilśniową tego idiota, który pisali ostatnio w gazetach, prawda, kupiłem.
Bo
nie stać.
To, co pan mówi, jest niby kwintesencją tego absurdu nowoczesności. Monochromy na przykład tego plena, które są na niebiesko całe albo na żółto. To jest dokładny tego przykład. Kupno w puszkach powietrza zapalachów. No to jest dokładnie to samo, prawda? Ale w końcu jest to mechanizm, który jest niesamowicie szeroko rozprzestrzeniony w rzeczywistości. Ten puste obrazy, te puste, te monochromy. Przecież moja żona bez przerwy pije wodę Volvic, która kosztuje 2,5 franka. To znaczy około 2000 razy drożej niż ta sama woda z kranu. tylko że ona jest w butelce, ona przeszła przez ileś tam tego, przy pośredników, sklepów i jest nalepka na niej. Ona kosztuje 2,50, tam 3,50. Znaczy jakieś 2000 razy drożej. I ona to kupuje. I ona to pije. Ja jej nie wytłumaczę, że ta woda z kranu jest dokładnie ta sama i daleko lepsza. Rozumie pan?
No,
co to? Pan w to nie wierzy.
Wie pan, trudno mi jest powiedzieć, bo ja nie wiem, jaka, z jakiego kranu, jaka woda z kranu.
Oczywiście, że jeżeli.
W Warszawie leci woda taka z kranu, że.
Nie, nie. Pan, ja mówię, no, dobrze
wezwać pogotowie, zanim się człowiek.
Nie, ja mówię o dobrze oczyszczonej wodzie w Marly-le-Roi czy w Paryżu, która jest wodą określoną. I to, co ja mówię, nie jest moim wymysłem, tylko jest dokładnie oceną ekspertów z związków konsumentów, którzy
panie
dokładnie
ma, panie oceniają. Ma kolegę w Hamburgu, który po prostu w ogóle nie może pić wody z kranu, bo jak w takim Hamburgu mogłaby być dobra woda? On jedzie codziennie, bo woda traci pranę, wie pan, jeżeli jest przyszykowywana w naczyniu, o czym pańska żona nie wie z kolei. On codziennie jedzie około 70 km za Hamburg do znanego sobie źródła, skąd pobiera wodę do picia, jedzie samochodem, ona jest ważna do drugiego dnia rano, bo już tak.
Trzeba się tych absurdów przyzwyczaić co do tej wody. Ja wiem doskonale, że taka sama jest woda w kranie, albo lepsza niż od tego Wolwika, kompleksu czy innego. Dlatego, bo badania tych broniących konsumenta organizacji przeprowadzają dokładne badania jakości składu i tak dalej, więc ja opieram się nie na tym, co ja myślę i co sobie chcę dla gry w rozmowie powiedzieć, tylko na tym, co konkretnie usłyszałem od ludzi, którzy dokładnie sprawę zbadali, że ta woda jest dokładnie takich samych wartości, tylko że jest szalenie droga, a ta jest umownie i tylko umownie jest lepsza. Ale przecież zawsze tak istniało i istnieje, że na tym stole była podpisywana trzecia konstytucja 3 maja, dzisiaj mi mówi za mój klient. Ogromne znaczenie tego stołu, ogromne znaczenie historyczne, ono będzie na zamku. Niech też pan zrozumie, że my działamy tak samo. Przecież ten stół jest dokładnie tylko, tak samo ten kadr, na którym myślał Duciński, jest, tam są skoncentrowane myśli miliona ludzi, którzy o Wyksińskim myśli, on jest niejako punktem zaczepienia myśli o Wyksińskim i tak samo jak o tej trzeciej konstytucji, 3 maja, czy jak w tej wodzie. Tak. Więc ja się, te absurdy dzisiejszej sztuki, która poszła zupełnie na...
Chyba jest to wynik po prostu...
Jest opiera się na mechanizmach naszych.
Jest dość złotych cielców w tej chwili, wie pan, coraz bardziej absurdalnych z tym części cielców z polistyrenu, powiedzmy, nie ze złota.
To są mechanizmy stare u nas, to nie są nowe, tylko po prostu są posunięte do granic już nie do wytrzymania. Zwłaszcza te monochromy, klenarze dla mnie to jest obraza, to jest policzek, wie pan, jak ja to widzę w Muzeum Pompidou. Uważam, że to jest jakieś takie właśnie wyzwanie tego, że no wszystko można zrobić z wartością dodatkową w stosunku do wartości. Że można dołożywszy wartość dodatkową, może być 0,1 wartości dołożonej i 0 wartości pierwotnej i doskonale się sprzeda.
No i jakby, wie pan, jakby pomagała temu w Polsce z kolei to, że po prostu mecenas tu był państwowy, a nie prywatny. Prywatny po prostu nie istniał, nie miał pieniędzy. Wobec tego awangarda w momencie, kiedy istniała i w momencie, kiedy uzyskała, wie pan, tę pracę w Niki Lobstadt, wie pan, czyli prymaturę państwową, w tym momencie była kupowana, czyli obraz założony na biało był kupowany z tym samym, za te same pieniądze, co analogicznej mniej więcej wielkości obraz, wie pan, nad którym ktoś pracował przez 2 lata. Wkład pracy się nie liczył. Genialność pomysłu, która wcale nie była genialna, bo ci faceci w większości też no, do geniuszy im dość sporo brakowało. Myśmy mieli jakby, ktoś raz taką napisał nawet pracę na temat tego, że każda forma jakaś istniejąca za granicą w Polsce dochodzi do pewnej skrajności. My mamy zawsze jakby skrajny barok, jakiegoś baroku, który już gdzie indziej istnieje, a u nas przychodzi z pewnym opóźnieniem, ale jeszcze chcemy dodać gazu. Już w ogóle wtedy jest to całkowicie bezsensowne. Czyli my przez ten wszystkie systemy oszalałe awangardowe jakby przeszli z konceptualizmem, w którym praktycznie Środki tylko były małe. Ja mówię, za granicą tam Warhol czy jacyś inni opakowywali całe wieżowce w folię, wie pan, obwiązywali sznurkiem, czy jakaś wyspę pokryli folią, czy coś, a u nas no po prostu folii nie wystarczało w ogóle generalnie, a plastikowi pieniędzy, więc na przykład Dłubak na plenerze w Osiekach wiercił tyką od grochu dziury, wie pan, w ziemi. I twierdził, że przedłużenia tych dziur przecinają się w kosmosie. Wie pan, na ten temat wydano, wie pan, publikacje i tak dalej. Przychodzili, patrzyli, jak ta dziura zapatrzyli tak, że kosmos tu się przecina, albo sobie wyobrażali, że się przecina. No z tego zaczęło, że to nie wynikało, wie pan. Więc w sumie można wymyślać, tylko że jakby był jeszcze na zatek, wie pan, niedowład wyobraźni. Oczywiście, że ja, jeżeli idzie o happeningi, to moje wszystkie pomysły, którymi strzelałem do moich znajomych, miały charakter mało artystyczny, a w większości miały charakter właśnie taki jak u Dudy Gracza, bo mnie po prostu śmieszyła idea, wobec tego starałem się z tej idei wydusić i miałem takich kilka pomysłów happeningów, które strzelałem, bo widziałem co robią, kantor żonę papierem toaletowym obwijał, wie pan, jakieś tam bzdury były, przynosili wielką kopertę, stój, coś tam, wie pan, takie były rozmaite hecy. Ja mówię, wiecie, no wynająć można willę poza miastem i na przykład wszystkim gościom taką, która ma klozet tylko na wysokości parteru i wszystkim gościom wydać środek przeczyszczający, a puścić złego psa na dole. A zobaczyć, w którym momencie, bo dalej już jest początek akcji, a dalej zobaczyć, w którym momencie wstyd będzie silniejszy od lęku przed kołami. No i mamy już happening, albo po prostu przynieść budzik włożony do walizki, zostać w restauracji, chcę mi zadzwonić z telefonu, że zostawili ładunek wybuchowy i czekać na rozwój wypadków. Przecież to jest zabawna sytuacja. Czyli tych happeningów nieszkodliwych, a z takimi pomysłami można być na pęczki. Więc nie, nikomu jakby wszyscy podchodzili być może z takim samym zamiarem, jak ja obecnie wyobrażam, żeby to było patetyczne. Wie pan, nie można było sobie pozwolić na żaden niski żart kabaretowy. Tylko to jednak musiało coś mówić. Ale to zazwyczaj nie mówiło nic. Wie pan, ktoś tam podpalał coś, w czymś spadało, później krzyczał, ach, i się wywracał. Nie stali, nie wiedzieli, czy to już koniec, czy jeszcze coś nastąpi, Najczęściej zresztą ludzie się rozbierali do tego. Ja sądzę, że to zresztą Kołakowski na to pisał w jakimś takim eseju, w którym mówił, że Bóg się pojawił, to gdzieś raczej nawet któryś z tych takich jak Levi Strauss czy inni to podali w tych swoich badaniach tropików, że Bóg się pojawił w jakiejś wiosce murzyńskiej i powiedział, że w ciągu najbliższych 10 godzin ludzie są zwolnieni z praw i mogą robić co chcą. I mówi, co się stało? Tylko, że większość ludzi zrzuciła na siebie ubrania i zbierała wyjąć. Nic więcej nie wpadło do głowy. Także wie pan, bo jakby dosyć ograniczona.
Tak. Więc... Tak, wartości dodatkowej do tego happeningu, jakim jest pańskie malarstwo, a jest to na pewno wielki happening, wartości dodatkowej, która zadecyduje kiedyś o cenach pańskich obrazów, doceniam ją teraz i wiem, jak wielka jest waga i znaczenie. Na początku nie doceniałem, byłem przekonany o tym, że no, każdy ma na tyle odwagi i tyle świadomości i tyle rozpoznania, żeby natychmiast bez konieczności wartości dodatkowej rozpoznać wartość pierwotną i za taką ją nabyć. Niemniej dzisiaj życie już mnie po tych 2 latach blisko nauczyło, że doświadczenie powiedziałbym nauczyło mnie, że bardzo pokornie i skromnie trzeba będzie przygotować się na bardzo długą i mozolną i codzienną ciężką pracę przygotowywania tego właśnie terenu na nabycie wartości dodatkowej. Także trochę mnie niepokoi, że nic nie proponuje kupno, ale jednocześnie zupełnie wiem teraz, że już taki jest mechanizm i nie ma co nawet próbować. No. Czy pamiętasz, że były takie galerie, w których przychodziłem, proszę pana, na sam początku, wtedy kiedy jeszcze szukałem, bo to już nie szukałem, to zupełnie czym innym się zajmuję, na sam początku szukałem galerii, gdzie wystawię, prawda? Gdzie
bardzo uprzejmie. Na przykład ta pani mnie taka przyjęła naprzeciwko Pałacu Elizyjskiego, bardzo wytworna galeria. I ona mówi, ja mówię, czy mogę pani pokazać? Ona mówi, proszę pana, mnie to nie interesuje. Niech pan mnie zrozumie, że mnie to nie interesuje. Niech pan siada, ja panu powiem, gdzie pan się może skierować. Była bardzo uprzejma dla mnie. Nie osoba, tak jak bywają chamy, które mówią, niech mi pan da święty spokój, nie mam czasu. Nie, nie, tylko ona mówi, niech pan zrozumie, że mnie to nie interesuje. Ja to już zrobiłem 20 lat temu. Ja teraz handluję tylko obrazami, które przynoszą pieniądze. Takimi, które są lokatami kapitału. No wziął jakiś taki artyjski prawo, w lewo. No, takich malarzy uznanych, których ludzie malują, ładują kapitał, który odkładają do banku, do sejfu, albo gdzieś w miejsce, które nigdy nie oglądają, bo wcale nie o to chodzi. Ja ich chciałem pokazać, wie pan, na zasadzie po prostu ochoty podzielenia się z kimś, co mam w ręku. No, ona bardzo uprzejmie i grzecznie powiedziała, że nie ma czasu i nic o to absolutnie nie obchodzi, nawet gdyby to było najgenialniejsze, to ją to zupełnie nie wzrusza. I to był początek mojego zrozumienia, że nie liczy się, albo w małym stopniu liczy się ma wartość wyjściowa, początkowa, że liczy się cała droga, która potem dzieło przechodzi i że ta droga nadaje mu komercjalnej wartości.
No ale czy nie wydaje się panu, że ja panu na początku proponowałem jakby atrakcyjniejsze dla pana rozwiązanie, do którego stale możemy jeszcze wrócić, jeśli ode mnie idzie. No ma pan po prostu niejako jus prima noctis we wszystkim, co namaluje i może pan to dla siebie kupować bez obowiązku reklamowania tego w Paryżu i chęci zrobienia koło tego, wie pan, szumu, bo niewykluczone, że wpędzi się pan w układ, z którego pan po prostu nie wyjdzie.
Nie, nie, absolutnie nie, nie. Nie myślę skorzystać z tej wyciągniętej przez pana żerdzi. Ja mam inne problemy, zupełnie inne problemy, czy na inwestowanie pieniędzy w tylu dziedzinach naraz. Ten film, ten album, mimo tego, że to jeszcze nie, żadna z tych rzeczy nie doszła do finału, w którym muszę władować kupę pieniędzy. Na razie każdy z nich przygotowuje. Tutaj ta dokumentacja jest zrobiona. Pan Dziworski dostał już połowę swoich honorariów, które mu się na końcu będą należały. Ten album, już są zrobione slajdy, są zrobione te kontakty, ten tekst już jest napisany. Powoli wszystko to. Ale żaden z tych jeszcze rzeczy nie doszło do momentu, w którym trzeba będzie naprawdę cały fundusz ogromny na wydrukowanie, na zrobienie włożyć. I ja się boję, czy ja się finansowo nie rozłożę, no więc zaż przed momentem, w którym zaczną się, bo się zaczną, na pewno się zaczną pierwsze wpływy, prawda? Bo na pewno się znajdą jacyś ludzie, którzy będą chcieli kupić. I to nawet za wysoką cenę. Tylko czy ja się nie rozłożę?
Bo ja to doskonale rozumiem, co chce pan, przepraszam, że przerywam, ale ja to właśnie doskonale rozumiem, przy czym zawsze się zastanawiam, na ile obaj na tym interesie tracimy, prawda? Abstrahując od pięknej przyszłości, ale mówiąc prawdę, już z najbardziej niskich pobudek wolałbym sam wyciągnąć te pieniądze, zamiast żeby on zarabiał je Dziworski, czy jakieś wydawnictwo, czy coś. I nie widzę, żeby pan na tym interesie... Pan na tym interesie by oczywiście stracił, jeśli pan by mnie mógł wylansować, bo to gdyby mnie pan wylansował, to panu wzrośnie wartość pańskiej kolekcji. Natomiast jeśli panu się mnie wylansować nie uda, to w zasadzie będzie tak, że obaj stracimy. Ja możliwość sprzedania obrazu, który bym panu sprzedał, a pan wyda dwa razy więcej pieniędzy, niż by pan potrzebował. I się pan będzie szarpał jak głupi i będzie miał prawo te same obrazy, które by pan i tak miał. I tak się już
nie robię. Ja nie będę. Ja panu wczoraj jeszcze mówiłem i zresztą ja wielokrotnie to podkreślam w naszych rozmowach, że patrząc na siebie, patrząc na innych, ale po prostu mając już 43 lata i widząc rzeczywistość, jaką ona jest, wiem, że jest niesamowicie skomplikowana. I że tłumaczenie czegokolwiek, co samo w sobie jest funkcją upraszczania, bo nie można tłumaczyć nie upraszczając. W
Tłumaczenie czegokolwiek jest rzeczą absurdalną, bo właśnie zakłada uproszczenie przyczyn, które są nie tylko skomplikowane, nie tylko w stosunku skomplikowane jedne z drugimi, ale stale w ruchu na dodatek, jeszcze w czasie. Wszystko to się zmienia, wszystko to sobie zaprzecza i wszystko to jest inaczej wczoraj niż było, przedwczoraj będzie inaczej niż jutro, a skomplikowane jest to do diabła. Więc ogólnie tylko mogę powiedzieć, że to, co Pan mi mówi w tej chwili, jest oczywiście i fragmentem moich rozmyśleń i zadawania sobie pytań i pytań, które mnie zadają i części moich problemów domowych, bo tego rodzaju rozumowanie również przeprowadza moja żona. Ale przecież do tego dochodzi 100 innych przyczyn, które we mnie działają, mną popychają i które nie mają nic wspólnego z tym, czy Pan będzie sprzedawany, czy Pan nie będzie sprzedawany, czy w ogóle Pan się nazywa Beksiński, czy ja Pana znam, czy tu chodzi o malarstwo, które powodują, że ja działam w tym kierunku, chcę w tym kierunku działać i nie chcę zejść z tego układu, w którym jestem, który mnie do tego działania zmusza, już własną dynamiką.
Nie, to ja powiem, tę część Pańskiej psychiki już mi się wydaje, rozpoznałem, no Pana Babi to mniej więcej tak jak powiedzmy kogoś, kto ma miliard dolarów, robi nie drugiego miliarda, a wiadomo, że pół miliona do końca życia zazwyczaj, bo ma chory żołądek i nie ma czasu na związać na pochamy. Tylko go bawi, czy... No bo jest...
Jest w tym ogromna ilość własnej dynamiki tych spraw, które jedne pociągają za sobą drugie, które już są nieuniknione. Jeżeli się powiedział a ma się pewien temperament i charakter człowieka, który jak powiedział A, to mówi B, to więc musi to B powiedzieć. A poza tym jest ogromna ilość zabawy w robienie czegoś, co w pewnym wieku, którym normalnie tylu moich kolegów określa swoje życie jako skończone, powiedzmy już następne, teraz cała reszta jest tylko powtarzaniem i monotonią. I uważałem, że niczego już nowego w życiu się nie można spodziewać niż tej właśnie niechcianej na co dzień, ale stale tej samej parówki. Ja znalazłem nagle w moim życiu nowy punkt startu, wie Pan, jakiejś niesamowicie wielkiej przygodzie, która może się skończyć zupełnie niczym, a może się skończyć bardzo klawo. To jest poza tym spotkanie z zupełnie innym światem. Ja nienawidzę tego wymiaru niesprawiedliwości francuskiej, wie Pan. Ja mam wrażenie, że jestem na co dzień po brodę zanurzony w gównie, w którym chodzę i w którym oddycham i którym... Tylko boję się, żeby nie jakaś dziura pod nogą i że nagle powyżej nosa się zanurzę, rozumie Pan. To jest ohyda, ja się brzydzę tym, to jest świat, którym nawet mają 43 lata i jeżeli się już wiele rzeczy samo świństw w życiu zrobiło i wiele się widziało innych świństw robiących i jeżeli się wie, że świat jest taki, jaki jest, a wcale nie ma być jakimś i że pojęcia, tak jak Pan wczoraj mówił, moralności są niezmiernie względne, mimo tego ja nie mogę tego świata sądowego przełknąć. To jest coś tak strasznie niesprawiedliwego, to jest coś tak ku pognębieniu ludzi, wie Pan, stworzonego, tylko mającego za zadanie utrzymać spokój i pokój społeczny, ale kosztem najkoszmarniejszych krzywd, które się po cichu ludziom robi, którzy robią wszyscy, ja włącznie, jako jeden z elementów tego systemu. Ja jestem jednym z naczelnych, jako adwokat, tych gnębicieli ludzi, wie Pan. I ofiar tego systemu, więc moim jednym z marzeń jest wyjść z tego jak najszybciej. To też jest jedna z przyczyn, ona się łączy z innymi, w sposoby czasami bardzo skomplikowane i też to nie są sposoby racjonalne, proste, które można byłoby w takim razie powiedzieć, no więc jeśli to, wcale takiego stosunku, no więc jeśli to nie ma z innymi przyczynami. Są jakieś zupełnie inne stosunki, ale w każdym razie takie racje są, zdarzają się w pewnych momentach, potem giną inne, biorą nad nimi przewagę. One raz wyciszają się, raz się pojawiają w zestawie z innymi. W każdym razie kwestia, wie Pan, zarobienia czy niezarobienia na tym całym interesie, jeżeli jest, a jest na pewno, to raczej jest pod tylko kątem innym, pod kątem, żeby nie rozłożyć się, zanim zaczną się przychody pieniędzy, bo ja wierzę absolutnie, że pieniądze z tego jakieś tam będą. Może nie będą takie, jakie powinny być, ale jakieś za naszego nawet życia, za naszego jest życia, bo ja też, wie pan, mam te problemy z tym, że ja nie mam dzieci, więc ja coraz częściej myślę sobie, Boże kochany, ja to robię, bo mój ten miliard dolarów nie mam czasu wydać, ale z reguły ludzie to robią za dzieci własne, a ja nie mam dzieci, nie chcę ich mieć i nie będę ich miał. Myśmy zdecydowali, że może nie będziemy mieli dzieci, chyba żeby ona zmieniła zdanie, ale on. Jednym słowem, zakładam się często na jeżeli, a jeżeli to wypali, jeżeli to wszystko się uda, jeżeli to przyspieszenia na wieżę takiego, że jeszcze za mojego życia na zachodzie to przyniesie pieniądze, to komu ja to zostawię? A komu? Komu ja zostawię tą kolekcję, którą już dzisiaj ma przecież? Ja mam już dzisiaj pańskich obrazów z 40 już.
Wie pan, ja zawsze także myślę pod kątem...
Więcej nawet niż 40, więc z tym, co zakupiłem od innych. Komu ja to zostawię? Co komu to dać? Zostanie się jakiemuś człowiekowi, który nie cierpię na sobie dzisiaj, bo wiem. Mam takich członków, powiedzmy, mojej rodziny, których wydziedziczyłem, powiedzmy, już oficjalnie. Ale ja wiem, jak to w świecie sądowym jest, że można wszystko zrobić na dwetkę, że oni mogliby to na przykład odzyskać kiedyś. Przypomnę, że to się miała dostać komuś takiemu, wie pan. Więc różne, najróżniejsze oczywiście racje mną powodują i motywacje, i kombinacje motywacji, ale wyjść z tego układu nie chcę. Nawet gdyby mi pan wyciągał od czasu do czasu tą żerć, sądząc, że ja już się nużam i tylko boję się, wstydzę powiedzieć o ratunku, to jednak mówię panu wyraźnie, ratunku na razie
no, w ogóle nie ja proszę. Ja myślę także, wie pan, egoistycznie i o sobie, bo jak mówię, odciąłem i coraz w większym stopniu odcinam wszelkie inne kontakty. W pewnym momencie powstała mnie sytuacja, w którym Brzyński nie maluje żadnych obrazów. Gdzieś tam siedzi.
Wszyscy wiedzą, że pan maluje i wszyscy będą wiedzieli, że...
Ale wie pan, no prędzej czy później. Ja na przykład na ten rok mam jeszcze ciągle, bo teraz dałem jeszcze jeden obraz Alicji Wal i jeszcze mam jeden dla Nyczka. Z tych, co pan jeszcze zrezygnował, to już jest ostatni absolutnie.
No tak, ale ma pan prawo do 25%.
Ja nie wiem, tylko że tych najlepszych to ja...
To niech pan bierze te najgorsze.
Do galerii.
To niech pan bierze te najgorsze i niech pan je oddaje do galerii. Ja tylko to proszę. Ja tylko to proszę.
To mnie... To ja już wolę w tym wypadku zrobić pozorowane...
To ja tylko to proszę.
...sprzedaże, no wie pan, przez galerię. Wie pan, to cośmy mieli takie koncepcje pozorowanych sprzedaży. Było, początkowo pan mówił, że pan jednak będzie rezygnował z niektórych obrazów. A tak sobie myślę na dobrą sprawę, jeśli na razie nie istnieje perspektywa możliwości sprzedaży tego we Francji. Jeśli
dowiemy się pod koniec tego roku. Dowiemy się pod koniec tego roku po wystawie.
No bo w każdym razie, jeśli mają być później obrazy, których pan absolutnie, jak wiem, nie chce mieć, no to pewnie cholerę je brać. Prawda? Skoro one tu w dużej mierze mogą mi załatwić sprawę zatkania dziury, powiedzmy, w galeriach.
Proszę bardzo.
Nie jest to kwestia u mnie...
25?
Nie, ja 25 nie chcę, bo ja prędzej czy później chciałbym mieć jednak, czy pan sobie zdaje sprawę, że pan ten tych mi zabierze i jeszcze jak mi noszczyk kupi tu ten dla tego brata jeden obraz, ja mam już puste haki, ja już mam tam puste haki, ja też mnie jest troszeczkę... No nie lubię być w takiej sytuacji. W zasadzie chciałem się zostawić jakieś obrazy, szczególnie, że ostatnio rzeczywiście nie zostawiłem, ale... Pierwszy, bo pan mnie sygnalił, bo pan obiecywał, bo ja jestem miękki, bo ja nie jestem twardym negocjatorem, bo tam to było coś mego.
Zas nie powiedział pan jeszcze jednego, że bo pan w zamian za to dał kontrpartii, czyli jakąś przeciwpartię, bo przecież ja również zasłużyłem na niektóre z tych obrazów. Dobrze, chciałbym, żeby to też było podkreślone.
Dobra, ja przecież panu nie neguję zasług, tylko że ja po prostu w pewnym momencie zacznę... no wie pan, ja się zawsze boję tej sytuacji Nie tej, że pan zrobił koło tego interes, później obaj żeśmy zmarli, a obrazy gdzieś tam krążą, ale to są obrazy, które mają swoją cenę, swoje katalogi i prawda, jako takie nikt ich gdzieś nie wyrzuci na strych, ani nie zatka, wie pan, okna w błędniku, tak jak to było z obrazem Van Gogha. Wie pan, natomiast w przeciwnym wypadku, no to ja się boję, że nagle najlepsze obrazy z pewnego okresu, nawet żeby ja szczury jadłem w Muzeum Samoku, to jednak one przetrwają, wie pan, w gorszym, w lepszym stanie, nadgnite z rogu, czy nie nadgnite, ale kto patrzy wreszcie dzisiaj, czy Mona Lisa jest nadgnita, czy nie jest nadgnita, wie pan, ona ma jednakową wartość z nadgnicie i bez nadgnicia konserwatorzy go na tym siedzieć, wie pan, jakoś, jeżeli to będzie miało, a w Polsce to już jakąś wartość zawsze będzie miało, bo w Polsce ja przekroczyłem ten, co pan nazywa tą kwestia tej wartości dodatkowej, bo wiem, że kupują moje obrazy ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, który jest lepszy, który jest gorszy, nie mają w ogóle żadnego rozeznania. Ja bym po prostu kupowali dlatego, że im się już liczy nazwisko, a nie liczy im się obraz. W związku z tym, wie pan, po prostu wypuszczanie najlepszych swoich obrazów z pewnego okresu do Francji, w której już jest 40 jednego człowieka, niedługo być 80, wie pan, i później nagle się okazuje, że obrazy te nigdy nie zrobiły reklamy. Człowiek ten nagle się do tego zniechęcił, porozdawał to częściowo rodzinie, a częściowo, prawda, tego, no to myślę sobie, to się wszystko rozchodzi całkowicie anonimowo. Tego już nikt nigdy stamtąd nie wygrzebie, żeby zawsze obrazy.
No tak, ale ja mam taką rzecz.
Bo jeszcze, żeby pan, powiedzmy, popełnił coś w rodzaju obietnicy, że, wie pan, jeśli nam obu razem nie wyjdzie, to te najlepsze obrazy, które pańskie są, będą przekazane Polskiemu Muzeum, prawda, po mojej śmierci, zapisane zostaną w testamencie, że wrócą do Polski, no to ja bym powiedział, dobra, w takim razie nie będę, wie pan...
Proszę pana, ja mam taką rzecz, na temat tego ostatniego zdania tylko, bo co do całej reszty się nie godzę z panem i uważam, że niemal przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa bez ryzyka. Ja ponoszę ogromne ryzyko, pan również jakieś musi ponieść, bo nie ma innego wyjścia. Ale co do tego ostatniego zdania? Ponieważ ja prawdopodobnie dzieci nie będę miał. Jeżeli byśmy wynegocjowali jakąś kontrpartię w zamian za to, to ja tego rodzaju klauzule w naszej umowie być może w jakiejś tam formie bym zgodził się zamieścić, że te najlepsze obrazy wróciłyby do Polski po mojej śmierci w wypadku, gdybym nie miał spadkobierców, gdyby spadkobiercami moimi nie miały być moje dzieci lub osoby przeze mnie wyznaczone. Rozumie pan?
Pan to kontrpartii, co pan powiedział, czego ja nie potrafię z równie pięknym akcentem powtórzyć, bo ja mówię jeszcze gorzej niż na lotnisku, wie pan, w lotu w Warszawie, bo to słyszałem, jak tam ktoś po francusku coś zapowiadał, myślałem, że ucho panu cierpnie, to kontrpartii to ja już panu jakby nie było dałem z góry, mianowicie ja bym tego nie żądał, ani nie śmiał wymagać odnośnie wszystkich obrazów. Natomiast tych, które, abstrahując już od tego, czy całe 25% wtedy zostaje dla mnie, czy część 25% zostaje dla mnie, czy też całe 25% idzie dla pana. To co w ramach tych 25%, to są te właśnie obrazy, które ja uważam, tych moich 25%. Ja uważam, że to są właśnie te obrazy najlepsze. Ja już w tym wypadku wiem, że to może co poszło, wie pan, panu krzesło z nogami, czy coś innego, że to jest to właśnie z tych 25%. Odnośnie tych obrazów, z których ja wreszcie zdecyduje się, wie pan, w pewnym momencie, wtłaczając koronę ciarniową na własną głowę, wie pan, i płacząc krwawymi łzami, powiem, no dobrze, niech bierze, bo nie tego, to jednak bym chciał, żebym w wypadku, jeżeli nam się obu nie uda, żeby jednak ten obraz wrócił później, wie pan, w testamencie zapisany do Muzeum w Polsce, do Łodzi, do Poznania, Wrocławia, czy gdziekolwiek indziej, ale jako powiedzmy dla Piotra Dmuchowskiego, wiem, bo tu się to, ten obraz się tu w Polsce liczy.
A czy ta kontrpartia mogłaby polegać na tym, że ja bym łatwiej wtedy uzyskiwał, nie musiałbym tych strasznych zabiegów i tych podjazdów i tych strategicznych okrążeń robić wokół pana, żeby te obrazy, na których mi najbardziej zależy, uzyskać?
Proszę pana, nie w 100%, bo
nie w 100%, oczywiście, że są jakieś obrazy, które pan dla siebie po prostu na własnym mieszkaniu. Ale jeżeli w tych 25% jest, są jakieś obrazy, do których ja mam ogromną ochotę, a pan by miał właśnie z tych przyczyn obawę, że one wypłyną i
już,
a nie tylko z pańskiego domu, bo tu tak. Dwa są, dwa kręgi.
Nie, one
jest pańskim domem, a drugi jest polską.
Wie pan, ja nie to tak, bo to by zabrzmiało, że jestem taki cholerny patriota. To nie na tym dowcip polega. Dowcip polega, proszę pana, na tym, że one tu mają imię i nazwisko, te obrazy. A tam ciągle na razie pływają, wie pan, na barce desantowej. W momencie, jak barka desantowa, wie pan, zacznie nabierać wody, no to te obrazy praktycznie są w oceanie. No. Tam jest miliony malarzy bez nazwisk. Ich jakość, jak pan sam wie, nie wywołuje wstrząsającego wrażenia na kimś, do którego jeszcze, jeżeli tam by było podpisane Salvador Dali, to wie pan, z góry mógłby być 10 razy gorzej namalowane, a już by się liczyło. Mogło być 10 razy mniejszym nazwiskiem niż Salvador Dali i też by się liczyło. No to w moim nazwisku nie liczy się w ogóle. Czyli ja mam ciągle świadomość, że ja na razie wypieprzam niektóre najlepsze obrazy do morza i one sobie tam pływają i nie wiem, kiedy zatoną. W pewnym momencie może to morze zamarznie, wie pan, i może się okaże, że nagle, wie pan, już teraz dla każdego obrazu wyspę zbuduję albo fundament i już dalej ja się nie będę walał i cała nasza umowa, czy ewentualna umowa jest już bez znaczenia, bo
obrazy... A proszę pana, a czy gdybyśmy zawarli w takim razie tego rodzaju umowę dotyczącą tej właśnie ewentualności, w której w zamian gwarancji, że w wypadku nieudania się całej imprezy obrazy wrócą do Polski po moim śmierci. I w zamian za to ja będę miał jakoś określone ułatwienia w uzyskiwaniu ich jednak od pana, że pan już nie będzie się bał, prawda? Czy tego rodzaju klauzula mogła być wstawiona na cały czas trwania naszej umowy. Czyli, rozumie pan, ryzyko, które pan by ponosił wtedy. W wypadku, gdyby na Zachodzie udało się to wylansowanie, to ja nadal zachowywałbym łatwość w uzyskiwaniu z tych pańskich 25% najlepszych obrazów. Mimo tego, że pan już z góry wiedziałby, że nigdy ich nie będę musiał nawet po mojej śmierci przekazywać do Polski. Dlatego, bo nie będzie po co, będzie sporo muzeów zachodnich, które będą chciały.
Pan, to jest dla mnie bez znaczenia, czy to wisi w Muzeum Zachodnim, czy w Polskim, czy jakimkolwiek innym. Przecież pan już rozumie. Mnie chodzi o to, że w tej chwili jest to anonimowy obraz, który stoi oparty o płot, wie pan. W tej chwili on przechodzi z sytuacji bardziej uprzywilejowanej w Polsce do sytuacji mniej uprzywilejowanej we Francji, mimo że konkretnie jest to enklawa, powiedzmy, pańskie mieszkanie, w którym znajduje się facet, który to lubi i tak dalej, który o tego chodzi. Ale generalnie Paryż jest to po prostu z punktu widzenia moich obrazów na razie śmietnik, do którego jest to wrzucone, prawda? Jest to w bardzo, powiedzmy, no, złym miejscu. Rozumie mnie pan?
To
bo i w chwili, gdy to miejsce stanie się miejscem uprzywilejowanym, załóżmy, jeżeli już w innych muzeach, jeżeli już figuruje, jeżeli mam nazwisko i tak dalej, ja w ogóle wtedy chyba, przecież ja, jak pan wie, nie mam nawet tego gdzie zawiesić. Więc ja się jakby obrazów stale wyzbywałem, ale miałem nieustannie i mam nieustannie ten opór, że one mi tam wpadną i ja nagle jakby cały okres twórczości, w którym są także te rzeczy najlepsze, stracę bezpowrotnie, że on nawet nie będzie istniał, że nikt nie będzie wiedział, że takie obrazy jakiekolwiek namalowane.
Ja to już troszeczkę pan przesadza i zbyt pesymistycznie o tym mówi, bo będą widzieli Polacy, chociażby sami Polacy będą widzieli, że jest kolekcja w Paryżu, nawet kolekcja nieznana, nawet kolekcja w jakimś tam, powiedzmy, instytucie gdzieś, w drugorzędnej instytucji scedowana przez Dmochowskiego, ale że istnieje, nawet jeżeli Francuzów ona nigdy nie będzie interesowała, więc to jest zbyt pesymistyczne wyobrażenie sobie, że pan rzuca to na śmietnik, w którym to zgnije na zawsze, przepadnie, zniknie. To nigdy nie zniknie, to może najwyżej po prostu tam sobie wegetować jako dla Francuzów zupełnie drugorzędny malarzyna obcokrajowy. Natomiast dla Polaków będzie to zawsze, jeżeli gdzieś będzie umieszczone, a będzie umieszczone, bo przecież nawet jeżeli ja umierając z sobą do grobu tego nie wezmę, chyba żeby mnie szał ogarnął i w momencie bardzo możliwe patosu umierania kazał spalić z sobą moje, prawda, kochanki, moje obrazy, moje dobra.
Kochanki, może pan palić?
No, ja będę bogatym człowiekiem.
Cudowne, jeżeli pan ma takie szaleństwa, to od razu chciałbym zapisać umowę.
Więc proszę pana, ale gdzieś w końcu wylądują, prawda? I dla Polaków będą zawsze świątynią, którą się odwiedza, będąc w Paryżu, czy będąc, nie wiem, gdzie ja tam już zdechnę na to, gdzie to tam, czy gdzie to ostanie się po mojej śmierci. Więc nigdy nie znikną fizycznie, chyba żebym mnie pożar spalił, to tutaj
może no po prostu pomyślę sobie, że na przykład wyobraźmy sobie scenariusz najbardziej pesymistyczny, bez pożaru, bo to oczywiście istnieje tak samo możliwość w Polsce, prawda? Mm-hmm. Tu się może także spalić, czy usyna, czy coś takiego. Ale scenariusz taki, że pan robi kilka bezskutecznych prób wylansowania, że się nie lansuje. W związku z tym mechanizm ten oddziaływuje w drodze sprzężenia zwrotnego na pańską psychikę. I pan myśli, może to nie jest takie fajne, że to jednak nigdzie nie idzie i zaczyna pan mieć tego dość. Czyli dlaczego ja tego kurestwa takie szczara? Ja to wszystko wyrzuciłem, dał ładne słoneczne tapety. Wie pan, kupił z tego jednego wato, który by tu wisiał, prawda, na tej ścianie, duże lustro, prawda, kominek, jasność, słońce i tak dalej. Pozbyć się tego jak najszybciej. Nagle, wie pan, okazuje się, że można to odpylić, powiedzmy, po $150. Dobra, biorą po 150, niech biorą na mnie do Polski, bo zapał nie ogarnął. Ile tego jest? 40 sztuk po $150. Dobra, daj pan 5000, zabierz pan tego, że tego wieczorem nie widział. No i nagle, wie pan, i to się później rozchodzi, a ktoś inny mówi, kupuje to jakiś Enrico Bai, czy jakiś inny szaleniec i mówi, dobrze, ja to kupię, bo ja mam właśnie zwyczaj do malowywania wąsów na obrazach i wystawię je jako swoje, prawda? Jakiś nieznany malarz, prawda?
Ten właśnie dla mnie ostatnio bardzo mi irytujący organizator, właściciel galerii, pan Leszczyński, u którego mam urządzać tą wystawę, i który właśnie dlatego, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to będzie wielkie wydarzenie i że to jest dla niego jedyna okazja dla jego galerii, która jest dobrze położona, ale jest młodą galerią, bardzo dobrej ulicy, ale nie ma tradycji. To nie jest galeria z wielką tradycją. To jest jedyna dla niego okazja na to, żeby zrobić karierę.
On wystawia Polaków, czy on...
Nie, on chciałby wystawiać Polaków. On chciałby wystawiać, bo on wie, że w Polsce są dobrze malarze, ale on nie ma możliwości dostępu. On jest człowiekiem chorym, po pierwsze sam. Po drugie, on nie daje sobie rady, żeby Polaków wystawiać. I on mnie nawet prosił, czy ja nie wszedłbym z nim w układ, w którym ja bym po prostu mu dostarczał Polaków. Jest zresztą kilku bardzo dobrych Polaków, muszę panu powiedzieć, że ja się interesuję tylko panem. Jest jeszcze kilku innych malarzy, których się bardzo interesuje, nie w ten sam intensywny sposób, ale raczej na zasadzie kolekcjonera, ale kupuję kilku polskich malarzy, których bardzo wysoko cenię. Więc, proszę pana, tenżeż pan Leszczyński, który czuje nosem codziennie po katalogu, który pokazuje, bo ja mam zostawiony katalog, pokazuje krytykom, którzy do niego przychodzą, którzy już chcą pisać, którzy już mnie szukają, rozumie pan, którzy już chcą artykuły, już mieć życiorys tego Beksińskiego, jakoś tego akta prasowej, to jest bardzo poważnych pism. I on czuje, że tu się robi, wie pan, duża historia, na której on może dużo złapać. On na początku się ze mną mówił na tej zasadzie, że ja wszystko płacę. Ja. ale ja wszystko mam. Rozumiem.
A teraz on orientuje się na sobie zły interes. Dobrze byłoby jednak jakiś udział w tym mieć.
Bo on się bał, powiedzmy, ryzyka. Tutaj okazuje się, że ryzyko jest żadne, że tu jest właściwie prawie pewność, że to będzie bomba. I on chciałby teraz się wycofać. Codziennie się wycofuje. Codziennie sporządzamy jedną umowę, codziennie wieczorem on mi wieczorem dzwoni, że jednak wie pan to nie, no bo jednak zważywszy, no i tak dalej, i rozumie pan, to może ten punkt byśmy zmienili. Więc wie pan. I on na to, co wszystko mówię, że on na przykład mi powiedział, no ja od pana, tak żartując, jak ja mówię mu, co będzie, jeżeli nic nie sprzedamy, to mówię, ja od pana wszystkie odkupię, jeżeli pan chce. Ja mówię, za jaką cenę? No, trudno było to powiedzieć. On mówi, cenę jako ekspert wyznaczy. Wie pan. Oczywiście, że jest to ekspert tam, nie wiem, co by wyznaczył i to jest w ogóle utopia, bo ja bym nie sprzedał. Ale niech pan wie o tym, że nawet w takim wypadku, gdybym ja sprzedawał to, to komuś się to dostanie w ręce, kto nie pozostanie obojętny i kto te obrazy jednak będzie żerował, będzie nimi zarządzał w sposób, który tak panu nie przyniesie z jednej strony ani porażki kompletnej, ani poginięcia obrazów, ani...
Rozmaicie bywają te rzeczy. Ja na przykład pamiętam jedną wystawę. Miałem urządzoną, ja dawniej nie widziałem urządzania, na przykład wystawy, trzy wystawy chyba miałem w takiej instytucji, które po prostu jest nic innego, tylko coś podobnego jak to troisserie, tylko Karlsztat się to nazywa, w Kolonii. No i mają galerię, prowadzą przy domu. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest Karlsztat, w ogóle jak oni handlują.
To była chyba pańska jedyna wystawa w Kolonii.
Trzy wystawy tam.
Ale tam.
Tak.
I tam barowie pana kupili.
Tak. I to było przez Biuro Handlu Zagranicznego robione. Ja prawie sobie tych klientów znalazłem sam, bo taki facet w urodzie Volksdeutscha, powiedzmy, jak i Wacławik, który tu penetrował Polskę, nikomu się nie wypłacał, zresztą z wyjątkiem mnie. Mnie się to wypłaciło, że ja nigdy jakoś, ja nie miałem jakby zaufania, wie pan, do tych wszystkich cwaniaczków, a on w ogóle wyglądał na takiego cwaniaczka, po polsku mówił cholernie źle, a maturę robił chyba 5 lat przedtem w Raciborzu. Wobec tego, wie pan, pomyślałem sobie, że on dlatego mówi tak źle po polsku, że chce uchodzić za Niemca w Polsce, a za Polaka w Niemczech. To doskonale pozwala ukryć błędy wykształcenia, wie pan, czy niedobory wykształcenia, prawda, a zwalić to na trudności językowe. I że pływa w rozmaitych środowiskach, bo coś z Mazowszem kombinował, z jakimiś zespołami, które ściągał tam, wie pan, równocześnie z handlem sztuki kupił ode mnie też jakieś tam rysunki, coś takiego, jakieś teczki. To był facet, który płacił złotówkami, przyjeżdżał z walizką pełną tych złotówek, wie pan, który nie było tak jak na filmach, gdzie się kradną dolary, tam takie pliki poukładane, to miało olśnić równocześnie plastiku, którym się, wie pan, wypłacał ilością, jaką może.